Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem.
Wojtek.
I Paweł. No to dzisiaj skoki narciarskie, lekkoatletyka, no i piłka nożna. Wróciła nasza ekstraklasa, o niej też oczywiście powiemy, ale zaczynamy tradycyjnie w sezonie, chociaż za oknem tego nie widać, od skoków narciarskich. Miały być dwa konkursy, ale udało się przeprowadzić tylko jeden, ten sobotni. No i takie troszkę mieszane uczucia. Oczywiście Kamil Stoch, bardzo dobry występ po tym nieudanym występie w Japonii i trzecie miejsce, ale Dawid Kubacki, troszkę słabsza forma, 15 miejsce, 23 Jakub Wolny. No i to też jest zagadka. Nasi pozostali skoczkowie, 35 Piotr Żyła, 37 Aleksander Zniszczał, 41 Klemens Murenka i 46 Andrzej Stankała. Ale przy tym konkursie oczywiście trzeba powiedzieć o warunkach, które panowały.
Tak, to i tak całe szczęście, że udało się przeprowadzić chociaż jedne zawody i to w takich naprawdę w miarę uczciwych i sprawiedliwych warunkach, bo tutaj no, te warunki nie odgrywają jakiejś większej roli, jeżeli chodzi o sobotnie zmagania. Masz rację, no rzeczywiście można mieć mieszane uczucia, bo kiedy w końcu trochę odblokował się Kuba Wolny i zajął 23 miejsce, to był jego drugi najlepszy występ w tym sezonie, tak rozczarował nieco Dawid Kubacki, no a całkiem poniżej oczekiwań Piotrek Żyła, który nawet nie załapał się do czołowej 30. Co ciekawe, sprawdzałem, on już czwarty raz w tym sezonie nie skoczył do 30 Żyła. Przyzwyczaił nas ostatnio do tych dobrych występów, ale rzeczywiście początek sezonu miał kiepski. Kamil Stoch po raz kolejny no, pokazał też i się tam udowodnił, że ta skocznia Willingen uleży mu, bo przecież wiemy, że on obok Kasojego jest tym zawodnikiem, który najczęściej wygrywał na skoczni Willingen po 3 razy. Teraz trzecie miejsce. No pierwsze miejsce trochę wydaje się mimo wszystko gdzieś tam poza zasięgiem, bo musiał być naprawdę w dobrej formie, bardzo dobrej, w takiej swojej najlepszej, żeby w drugiej serii odpalić taką petardę i skoczyć około 145 metrów, ale oczywiście jego postawa jest jak najbardziej na plus, ale też ta forma Kamila jest bardzo chwiejna, bo te dobre konkursy, czy bardzo dobre przeplata słabszymi.
I to tak dosłownie z tygodnia na tydzień. Zakopane, super konkurs, później Japonia w ogóle coś...
No 9 miejsce, pierwszy konkurs jeszcze nie było źle, ale tak, drugi zawiódł, 21. Tak.
Nie wiem, co z Dawidem Kubackim, bo tak obserwuję od tego drugiego konkursu w Zakopanem. Drugi skok, zdecydowanie zły drugi skok. W Japonii było to samo. No i niestety Dawid Kubacki jest na tym trzecim miejscu dalej, ale ucieka mu Kraft, ucieka mu Geiger. Kraft w tym konkursie na miejscu 4, Geiger na 5, czyli oni cały czas są w czołówce. Kraft ma tych punktów już 1113, Geiger 1045, Kubacki 940 i goni go Kobayashi, który w tym konkursie w Niemczech był na miejscu 9.
Tak, no rzeczywiście, ta klasyfikacja generalna Pucharu Świata czołówka odzwierciedla dyspozycję zawodników. Wydaje się, że Kraft ma najbardziej stabilną, bo on poniżej pewnego wysokiego poziomu nie schodzi. Co prawda, no w tym sezonie nie ma takiego zawodnika, który byłby w tak wysokiej formie, jak na przykład miało to miejsce rok temu, kiedy Kobayashi rozdawał karty, czy tak jak było 2 lata temu, kiedy Stoch, czy nawet Kraft, który w tym swoim mistrzowskim sezonie 2016-2017 też był no, w lepszej formie niż obecnie, no ale Kraft cały czas jest w tej ścisłej czołówce, no i na taki dystans punktowy jeszcze w tym sezonie, takiego dystansu punktowego jeszcze nie miał. No i zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało w Kulm, w loty. One też rządzą się swoimi prawami. No i to może być oczywiście wszystko.
Ale w tym sezonie różnie jest z tą formą. Widzimy chociażby tutaj po pierwszym miejscu Stefan Lejem, drugie miejsce Mariusz Lindvik, Niemiec i Norweg. Oni też tak falują z tą formą, bo mieli super konkursy, chociażby w czasie turnieju 4 skoczni. Później była znaczna obniżka tej formy, no a tutaj pierwsze, drugie miejsce. Co do Kuby Wolnego, no miejmy nadzieję, że to jest ten przebłysk i że Kuba wróci do tego, co potrafi, bo ten czwarty do drużynówki jest nam naprawdę bardzo potrzebny. O Piotrka Żyłę bym się nie martwił, bo to jest taki chyba wypadek przy pracy.
No i to z taką prostą drogą można powiedzieć, że te treningi Wolnego, kiedy odpoczął od rywalizacji w Pucharze Świata w Sapporo, dają jakiś efekt wymierny powoli, no bo tutaj 23 miejsce. Przypomnijmy, że on po pierwszej serii był na 10 miejscu. Fajny, naprawdę dobry skok, 135,5 metra. Dalej skakał po tej pierwszej serii, chociażby od Kubackiego czy Kobayashiego. No i zobaczymy, czy to był taki jednorazowy wyskok, czy rzeczywiście tam, czy Wolny rzeciwiście będzie przypominał tego zawodnika zeszłego sezonu. I fajnie, że w tym momencie właśnie rywalizacja będzie odbywała się na Mutach, bo przecież, co warto przypomnieć, Wolny Jedyne dwa konkursy w karierze, jakie zakończył w czołowej dziesiątce, miały miejsce właśnie na Mamutach i to było w zeszłym sezonie w Oberstdorfie, w Vikersund, gdzie był kolejno szósty i czwarty. Także tutaj, kto wie, ta Skosia może też mu jeszcze pomóc do tego, żeby zanotować fajne występy, żeby odzyskać taką pewność siebie, no i żeby rzeczywiście wskoczyć do tej czwórki na drużynówkę.
To czekamy z niecierpliwością na te loty. Loty zawsze są efektowne. No a jeszcze jak nasi będą mieli dobre wyniki, to tym bardziej. Jeszcze musimy też wspomnieć o naszym tutaj toruńskim lekkoatletycznym Orlen Copernicus Cup 2020. Tradycyjnie Copernicus Cup rozgrywany w Toruniu. No i tradycyjnie padają dobre wyniki, o atmosferze już nie wspomnę, no ale musimy wspomnieć na początku o skoku tyczce i o tym rewelacyjnym zawodniku ze Szwecji, o którym już słyszeliśmy wcześniej. To jest przecież bardzo młody zawodnik, czyli Armand Duplantis, który na Copernicus Cup pobił rekord świata w skoku o tyczce. On skoczył aż na wysokość 6,17.
Tak, rzeczywiście z tych wszystkich chyba dyscyplin w lekkiej atletyce skok o tyczce ma przynajmniej gdzieś tak, no nie wiem, chociażby, no powiedzmy na przykład w moim uczuciu bardzo szczególne miejsce, bo zawsze towarzyszą temu jakieś duże emocje i chociażby też przez pryzmat tego, że ten rekord legendarnego Bubki bardzo długo przetrwał, no dopiero udało się w ostatnich latach go poprawić, no a tutaj 6,17, kto by pomyślał jeszcze parę lat temu, że można skakać na taką odległość, a uczynił to zawodnik, który w listopadzie skończył dopiero 20 lat, no a tutaj był poza zasięgiem rywali, 65 cm skoczył dalej od drugiego Jakobsona. Taki rekord, 6,17 na polskiej ziemi. No,
coś pięknego. Ale jeszcze trzeba pochwalić Szweda za to, że on praktycznie w tym konkursie rywalizował sam ze sobą. Wiadomo, że jak inni rywale tam jakoś popychają do tej rywalizacji, to jest łatwiej, szczególnie o rekord świata. No może tutaj jest to gdzieś bardziej w biegach, no ale w skoku też. A tutaj on praktycznie rywalizował sam ze sobą i zdołał ten rekord pobić. Z takich ciekawych, szczególnie polskich wyników, no to warto podkreślić rekord polski Justyny Święty Arsetycz na 400 metrów 51,37. Ona oczywiście swój bieg wygrała. Jeżeli chodzi, oczywiście pozostałe nasze biegaczki na 400 metrów też całkiem niezłe występy. Jeżeli chodzi o inne dyscypliny, bieg mężczyzn na 800 metrów, tutaj drugie miejsce Adama Kszczota i trzecie miejsce Marcina Lewandowskiego, który akurat Copernicus Cup wystartował na 800 metrów. No i jeszcze mieliśmy pchnięcie kulą. Tutaj drugie miejsce Michała Haratyka 21,50. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje niepiłkarskie. My zaraz wrócimy z piłką nożną.
Raz to, co dzieli nas, rzuć, gdzie bądź i pewnego dnia w to, co łączyć ma, też się włącz. Nie walcz bez końca, tak sensu tej wojny brak. Zakobniczym topór swą zaciekłą złość rozstrąbimy to, niech dołączy kto ma już dość. Górą ty, górą ja. Całe dnie zbudź się już. Twój wspaniały świat jest od wielu lat już tuż, tuż. Gadaj po pierwsze mniej, słuchać drugiego chciej. Staraj się zrozumieć, o co mu kaman. Nie upieraj się, bo
Później dzisiaj jestem, ty też możesz.
Górą ty, górą ja.
Polacy za granicą, no i mamy o czym mówić. Zaczynamy od Championship, czyli drugiej ligi w Anglii. Tam Kamil Grosicki, który przeszedł do West Bromwich Albion, całkiem dobry debiut zaliczył, ponieważ wszedł w 66 minuty do gry, no i zadebiutował, zaliczając asystę po centrze z rzutu rożnego.
Tak, w końcu się udało Grosickiemu zadebiutować. On już mógł zadebiutować wcześniej, ale przez sprawy papierkowe jeden z ludzi odpowiedzialnych za takie sprawy właśnie w klubie przeoczył tam pewne kwestie, no musiał je uregulować, potem przeprosił Grosickiego. Grosicki w jednym z wywiadów przyznał się, że ten facet później przez północy nie mógł spać przez to właśnie, że zawalił te procedury i ten debiut Grosickiego się opóźnił, ale w końcu doczekaliśmy się rzeczywiście bardzo ważna asysta, bo po jego dośrodkowaniu bramkę strzelił Oshina 2-0 i dzięki temu West Brom wygrało pewnie na wyjeździe z Millwall, inkasując 3 punkty, no i odskakując na 4 punkty w lidze nad drugim Leeds i nad trzecim Fulham. No i drużyna Bilicza rzeczywiście pewnie zmierza po awans do Premier League, co oczywiście jest głównym celem tego zespołu, celem Grosickiego, bo przecież właśnie z tego względu do klubu trafił Kamil Grosicki.
No, tam opłaca się mieć pierwsze i drugie miejsce, o czym sezon temu przekonało się Leeds United, który długo był w czołówce, później przez baraże nie udało się wejść. Bundesliga. Tutaj mieliśmy hit szumnie zapowiadany. No bo Bayern Monachium mierzył się z Lipskiem, czyli pierwsze i drugie miejsce. Ostatecznie skończyło się 0-0. To też ten mecz był zapowiadany jako pojedynek Roberta Lewandowskiego z Wernerem. No ale jak widzimy po wyniku, żaden z nich bramki nie zdobył.
Tak, no Lewy miał dwie sposobności na to, żeby wpisać się na listę strzelców. W pierwszej połowie, kiedy piłkę po jego strzale wybił jeden z obrońców Lipska, no praktycznie z pustej bramki, no i potem, kiedy już przymierzył się do wykonywania rzutu karnego, był foblowany w 16 rywali, ale jak wskazał VAR, był też naspalony Lewandowski, no i sędzia no nie mógł. Musiał zmienić decyzję. Szkoda, no bo ten gdzieś tam powiedzmy perspektywa tego, żeby wyrównać czy poprawić rekord Gerda Millera, oddala się 22 gole do końca 13 kolejek. Musiałby strzelić 18 goli, no to naprawdę Lewy musiałby coś powtórzyć na miarę tego, co działo się w rundzie jesiennej. No ale Bayern, no cóż, no trzymał to prowadzenie w tabeli. Powiększył też przewagę nad trzecią Borussią, która no niespodziewanie przegrała z Leverkusen 3-4 bez udziału Łukasza Piszczka.
W tym meczu w końcu od pierwszej minuty wyszedł Haaland, on bramkę zdobył, ale wychodzi na to, że lepiej, żeby wychodził chyba z ławki, bo tam bramki strzela i oni wysoko wygrywają.
Możemy się poprawić, ale z Leverkusen Haaland nie strzelił. Tutaj jest taka w ogóle ciekawostka, ale dobrze mówisz o Haalandzie, ponieważ to był, co ciekawe, pierwszy mecz Haalanda w tym sezonie, gdzie zaliczył, licząc wszystkie rozgrywki klubowe, czyli jeszcze w Salzburgu, to był jego pierwszy mecz, gdzie zaliczył pełne 90 minut i nie strzelił gola. To była ciekawa jest, że no, pierwszy taki mecz, no i rzeczywiście bez bramek Haalanda tutaj Borussii będzie ciężko o mistrzostwo Niemiec.
I jeszcze mieliśmy Rafała Gikiewicza. Jego Union podejmował Werder Brema. No i Gikiewiczowi udało się po raz szósty już w tym sezonie zachować czyste konto. On sobie założył, że będzie miał tych czystych kont w Bundeslidze 8, czyli brakuje tylko 2. No i to jest jak najbardziej do spełnienia, a Union może pokusić się o utrzymanie w Bundeslidze.
Tak, no to jest w ogóle bardzo ambitny cel Gikiewicza. 8 czystych kont w całym sezonie w przeciętnym zespole, który jest z góry tutaj skazywany na walkę o utrzymanie. Przecież Union jest w tej chwili, ma czwartą, najsłabszą, najgorszą defensywę w lidze, aż nie, przepraszam, błąd, oczywiście tych bramek ma dużo mniej, ale no ale 6 czystych kon na tym etapie sezonu to naprawdę dobry wynik Gikiewicza, no a Union też z każdym meczem, z każdą kolejką przybliża się do tego, żeby spokojnie utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech.
No i jeszcze musimy powiedzieć troszkę o Krzysztofie Piątku. Krzysztof Piątek zagrał od pierwszej minuty w meczu Hertha z Mainz, no ale Hertha to spotkanie przegrała 1-3. No Hertha nic ciekawego w tym spotkaniu nie pokazała, Piątek za bardzo no nie miał z czego strzelać, no i Hertha pożegnała się dzisiaj ze swoim trenerem.
Chyba o żadnym innym polskim piłkarzu, czy też reprezentancie Polski nie mówi się tak dużo w tym sezonie. I to nie w kontekście formy strzeleckiej, w kontekście dobrej formy strzeleckiej, tylko no w kontekście takiej może właśnie słabej formy, no i w kontekście oczywiście tych licznych zmian na ławce trenerskiej, no bo Piątek cały czas czeka na swoją pierwszą bramkę w Bundeslidze. Udało się zrobić już w Pucharze Niemiec, Schalke, gdzie Hertha w zasadzie no, przegrała wygrany mecz po dogrywce 2-3 i rzeczywiście w tym meczu z Mainz to było praktycznie to samo kopiuj w klej, co oglądaliśmy za czasów jego gry w Milanie, no czyli praktycznie sytuacji tych, gdzie można byłoby coś wykreować Krzysztofowi Piątkowi, nie było. No i trzeba, jeżeli mówimy o Piątku, trzeba przypomnieć, podkreślić to, że z funkcji trenera zrezygnował Jürgen Klinsmann, tylko w 10 meczach prowadził starą damę. No zobaczymy w najbliższym czasie, kto zostanie nowym trenerem, już 8 Krzysztofa Piątka, odkąd ten opuścił Ekstraklasę.
Tak, no te zmiany trenerów na pewno temu zawodnikowi też nie pomogą, ale oby to ta jego skuteczność.
Jeszcze ktoś fajnie powiedział, że pewnie ten 8 trener to będzie taki tymczasowy, żeby do końca sezonu tam Hertę spokojnie utrzymać w lidze, a tym 9 będzie już w lipcu ktoś kolejny.
No ale z tym utrzymaniem to może być trudno. Hertha jest na 14 miejscu. Jeszcze mamy Serie A. No to tutaj zacznijmy od naszych bramkarzy. Oczywiście 90 minut Łukasza Skorupskiego, Bartłomieja Drągowskiego i Wojciecha Szczęsnego, no ale różne nastroje. Łukasz Skorupski tutaj niespodzianka jednak, bo Bolonia wygrała z Romą 3-2, ale dwóch naszych pozostałych bramkarzy zanotowało porażki. Fiorentina Drągowskiego przegrała z Atalantą 1-2, a Juventus Szczęsnego niespodziewanie przegrał z Hellasem Verona 1-2.
Jeżeli mówimy o Polakach występujących w Serie A, to tutaj chyba pokuszę się taką szybką analizę 3 piłkarzy. Przede wszystkim Arek Milik, 9 bramka w sezonie, najskuteczniejszy piłkarz na poli, to naprawdę dobry dorobek strzelecki, biorąc pod uwagę, że rozegrał tylko 14 meczów ligowych i mając na uwadze fakt, że na poli w tym sezonie rozczarowuje, bo dopiero na 11 miejscu. A Milik jest regularny. Milik strzela gola numer 36 na włoskich boiskach. Co ciekawe, został ukarany przez włoską komisję karą 2000 euro za niby symulowanie w polu karnym rywala, gdzie chciał wymusić rzut karny w meczu z Lecce. Absurdalna decyzja trochę, bo jeżeli no tak by się, jeżeli ktoś widział te powtórki sytuacje, kojarzy tą sytuację, no to sędzia równie dobrze mógł spokojnie pokusić się o rzut karny dla Napoli. Druga sprawa, Wojtek Szczęsny, no, 2 razy kapitulował w meczu z Hellasem, bez winy, bo przy tych bramkach, przy bramkach no nie miał większych szans. No i trzecia rzecz, no mnie zastanawia trochę sytuacja z Mariuszem Stępińskim, że no nie stawia na niego w ostatnim czasie Iwan Juric. Stępiński, który strzela w 2 meczach z rzędu ligowych, 2 bramki, bardzo ważne bramki, bo też bramki, które Hellasowi dają punkty, najpierw remis, potem zwycięstwo, i po tej dobrej jego formie serii, takiej mini serii, przychodzi 6 kolejnych meczów z rzędu, gdzie Stępiński nawet na minutę nie wchodzi na boisko, no i ugrzęzł na tej ławce rezerwowych na dobre, no ale trener się broni. Hellas jest największą rewelacją tego sezonu. Oni są w tej chwili na miejscu, które daje im prawo udziału w europejskich pucharach.
Co z pozostałych naszych zawodników? Bartosz Bereszyński, Karol Linety zagrali w meczu z Sampdori z Torino. Sampdoria wygrała 3-1. Arkadiusz Reca też zagrał. Spal przegrało Sassuolo 1-2. Piotr Zieliński w tym meczu Napoli z Lecce również zagrał. Sebastian Welukiewicz, nasz młody obrońca, miał szczęście, bo zagrał od 15 minuty w meczu Genoi z Cagliari. Tam się skończyło 1-0, czyli dla obrońcy bardzo dobry wynik. No a na ławkach rezerwowych niestety Filip Jagiełło, Tiago Cionek, Bartosz Salomon, Paweł Dawidowicz, no i tradycyjnie Łukasz Teodorczyk. A nam została jeszcze Ekstraklasa, ale o niej powiemy za moment.
walk the straight and narrow, somewhat the rocky road. Some get the silver spoon and some get the heavy load. There's a man in a paper box, he smiles whenever we walk by. Well, we just walk a little faster and stay there, but for the grace of God, go on. Just a little love, just a little love, a little love. I've been up and down this highway, I ain't seen a road sign yet. It's a cold, hard world, baby, you've got to hang on to what you get. Well, I don't believe in miracles, that don't mean they don't come true. But I may not get to heaven, but I get a little closer when I'm with you. It's a little love, a little love, just a little love can change it all. Yeah. Well, I get a little tired walking down the street, people on my side, everyone I meet, but they don't know what's on my mind. They don't know that they might find a little love. Think you don't need love is when you need it most. Even if you got the Father, the Son, and the Holy Ghost. Well, that's more the truth, baby, than what we know is true. Yeah, we wander around in the darkness, but every now and then a little light shines through. Just a little love, a little love, a little love can change it all. A little love can change it all. A little love can change it all.
21. kolejka Ekstraklasy już za nami, to pierwsza kolejka, można powiedzieć, na wiosnę. No to zaczynamy. Arka Gdynia podejmowała u siebie Krakowie, przebudowaną troszkę Krakowie. Krakowie, o której mówi się, że ma walczyć o mistrzostwo. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale to spotkanie Krakowa wygrała po bramce Sergiu Hanki z 37 minuty. Bramka z rzutu wolnego, troszkę z pomocą muru.
Tak jest, nasza wspaniała 28. liga w Europie ma to do siebie, że w meczu, żeby wygrać, wystarczy czasami jedno szczęśliwe uderzenie, jedna przypadkowa akcja i można zgarnąć 3 punkty. I Krakowia to udowodniła, wygrała po bramce Hanki. Rzeczywiście piłka po jego postrzale z rzutu wolnego odbiła się od muru, zaskoczyła Stenbojca i wpadła do siatki. No i Krakowia dzięki temu przy minimalnym nakładzie sił wygrała i na moment wskoczyła na fotel lidera.
Chociaż trzeba powiedzieć, że Krakowia, ale nie tylko Krakowia w tej kolejce, miała dużo prostsze sytuacje, wydawało się, do wykorzystania, no ale tych dużo prostszych sytuacji nie udało się wykorzystać. Śląsk, Wrocław, Lechia, Gdańsk, remis 2-2, no Lechia, Gdańsk w tym sezonie naprawdę jest bardzo, bardzo chimeryczna. Lechia w tym spotkaniu prowadziła już 2-0 po 46 minutach, ale nie zdołała uratować tutaj 3 punktów, zremisowała ta bramka Michała Chrapka już w doliczonym czasie gry.
Tak, do 70 minut zanosiło się na wygraną Lechii, ale drużyna Stokowca uznała, że no nie, będzie tutaj gościnna i podzieli się punktami ze Śląskiem. Remis Chrapka, w 90 minucie on zapewnił ten punkt Śląskowi, no i dzięki temu Śląsk cały czas jest zespołem, który w tym sezonie poniósł najmniej ligowych porażek, bo tylko 4.
Muszę sprawdzić jeszcze nasze audycje z tego sezonu, ale wydaje mi się, że o Koronie Kielce najczęściej po ich spotkaniach mówimy, że te mecze się po prostu odbyły. No i tak było spotkaniu z Górnikiem Zabrze, tutaj 0 do 0.
Tak, impreza masowa w Kielcach, 0 do 0, 0 bramek, najbardziej spektakularny pojedynek tej serii gier, mecz godny zapamiętania. No ale szybko ci się wyrzucamy go z pamięci, drużyny, które w tym sumie bronią się przed spadkiem. No i wynik, poziom gry adekwatny do całego jakby tego prestiżu meczu.
Ciekawiej na pewno było w Poznaniu. Tutaj Lech podejmował Beniaminka z Częstochowy, Raków Częstochowa. No i Lech zademonstrował się godnie, wygrywając 3 do 0.
Tak, no i bramki młodych puchacza Modera. Lech kontynuuje serię 8 ligowych meczów bez porażki, co jest godne podkreślenia, ale znając naszą ekstraklasową logikę, w każdej chwili to może pójść w drugą stronę i na przykład drużynie Dariusza Żelewia przytrafi się seria bez ligowych zwycięstw. W każdym razie na razie Lech na 5. miejscu w tabeli, no i liczy się walce o mistrzostwo.
Jak dla mnie chyba największa niespodzianka jednak w Krakowie, też mówiąc o rozmiarach wygranej Wisły, o stylu. Wisła pokonała Jagiellonię Białystok, na pewno tu nie była faworytem. 3 do 0.
Tak, no Wisła, jak zaczęła wygrywać, tak robi to w najlepsze po serii po serii meczów bez zwycięstwa, bez mecze, gdzie no Wisła no tutaj się przegrywała. Teraz wygrywa po raz kolejny, no i ta zmiana na postaci trenerskiej, gdzie nowym szkoleniowcem zespołu został Skowronek, no daje jakieś efekty, bo Wisła wygrywa w bardzo przekonującym stylu, no i jeszcze tak blisko od dawna nie była tego, żeby wyjść ze strefy spadkowej, no bo do 13 kolony w tej chwili traci 2 punkty, no i bramki Alona Turgemana, Izraelczyka pozyskanego, wypożyczonego z Austrii Wiedeń, który w debiucie wpisał się na listę strzelców, no i też bramka młodego Aleksandra Buksy w 87 minucie.
Starszy brat wyjechał, to młodszy strzela bramki, zresztą już kolejną w Ekstraklasie. Wisła Płock podejmowała u siebie Pogoń Szczecin. Wisła Płock prowadziła, ale tego prowadzenia nie dowiozła do końca, przegrywając 2 do 3. Ta bramka na zwycięstwo Pawła Cibickiego, no, którego jeszcze parę sezonów temu kojarzyliśmy. Jest to formalnie Szwed polskiego pochodzenia.
No i typowy mecz Ekstraklasy, gdzie Pogoń do 77 minuty praktycznie kreuje żadnych sytuacji bramkowych i wydaje się, że Wisła Płock zmierza po pewne 3 punkty, a tu proszę, 3 sytuacje, 3 akcje, 3 gole, Pogoń w 5 minut załatwia sprawę i wywozi 3 punkty z Płocka.
Można i tak. Piast Gliwice, Zagłębie Lubin 2 do 0. No tu największą sensacją jest, że bramkę zdobył ktoś z trójki, spoza trójki piłkarzy, którzy przez całą rundę zimową strzelali. To jest Jakub Czerwiński. On zdobył tą bramkę na 2 do 0.
Tak, a więc, tak więc można powiedzieć, że w drużynie mistrza Polski idzie nowe, bo nie tylko Felix Parzyszek i Badia strzelają, ale za gole wzięli się też obrońcy, a konkretnie Kuba Czerwiński. No cóż, no Piast wygrywa, jest 6 w tabeli, pozostał na tej pozycji. No i też, podobnie jak wcześniej mówiłem o Lechu Poznań, tak i drużyna Fornalika liczy się w walce o mistrza.
Legia Warszawa podejmowała LKS Łódź. Długo zanosiło się na niespodziankę, bo LKS prowadził na wyjeździe 1 do 0, ale warszawianie wzięli się do roboty w końcówce, no i wygrali 3 do 1.
No i dzięki temu Legia zachowała pozycję lidera.
Legia ma tych punktów 41, na drugim miejscu Krakowia 39. Ma Ekstraklasie jeszcze za tydzień na pewno powiemy. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Wojtek
i Paweł. Do usłyszenia.